Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu, witam was wszystkich.
Marcinie, w końcu się słyszymy, bo tutaj i podwójne kolejki były, i ferie, ciężko było nam się złapać. Mam nadzieję, że wypocząłeś podczas ferii i tej pełen werwy po zielonej strzałce jesteś gotowy na nowe wyzwania, jak to się ładnie mówi w korporacjach. Do kolejki 38, która już w sumie tak zapasem, bym powiedział.
Nie, oczywiście, że nie wypocząłem. Podczas ferii miałem okazję spędzić dzień dłużej, mieć urlopu, znaczy dzień więcej urlopu z rodziną i wtedy stwierdziłem, że jednak wrócę do pracy wcześniej, żeby chociaż w robocie się troszeczkę odizolować od ukochanych, więc nie wypocząłem. Werwa jest, która wynika generalnie z dobrego nastroju i dobrego samopoczucia. Tak po prostu jakoś czuję gdzieś pod skórą chyba wiosnę, fajne rzeczy są w telewizji i jest faktycznie zielona strzałka. No niesamowita zielona strzałka, chyba miałem punkt poniżej progu zielonej strzałki, więc sukces niesamowity w kolejce blankowej. Faktycznie nie rozmawialiśmy 2 tygodnie, więc nie było okazji, żeby ponarzekać o zmarnowanej potrojonej opasce, więc nie musimy
już
do tego wracać.
Już nawet zapomniałem o niej, powiem ci szczerze.
No właśnie, nie musimy do tego wracać, to jest takie całkiem oczyszczające. A możemy też powiedzieć, że skoro nie nagrywaliśmy przed kolejką ostatnią, to nie byliśmy tymi, którzy polecali Huanga, jak wszyscy polecali, więc to, że wilki te, które miały dać punkty, nie dały, to nie jest nasza wina, tylko tak. Na przykład angielskiego Twittera, to nie my. I pozostaje i tak żyć i mówić tylko wyłącznie o kolejce blankowej podwójnej, bo wszyscy żyjemy w tej samej rzeczywistości, którą dyktują blanki, podwójne kolejki i tak, tak dalej.
Tak, no właśnie dzisiaj koledze, który rozpoczyna swoją przygodę z FPL-em, to jest jego pierwszy sezon. W robocie dzisiaj mu tłumaczyłem, on tam zaczął się jakieś strategie w ogóle napoleońskie wymyślać. Ja mówię, ale moment. Blankowa kolejka, podwójna kolejka i generalnie już no, skupiasz się na tym, tak? No, trudno robić transfery, nie myśląc o tym, że ktoś nie zagra albo ktoś, że zagra 2 razy. Więc myślę, że my też na tym dosyć mocno się skupimy. Marcinie, jak zwykle, ja tutaj widzę, że ja 55 punktów, u ciebie punktów 56, więc nie mogłeś sobie nawet na feriach pozwolić tutaj dać mi jeden punkt więcej.
Ale starałem się, bo ja wystawiłem 11 graczy w tej plankowej kolejce, nawet nie musiałem hitować i z tych 11 De Bruyne na boisko nie wyszedł.
Ja też go miałem.
Estupinian poszedł na obiad, był zaproszony do Dezerbiego na pizzę czy na spaghetti na chatę, ale chyba poprosił o pizzę z ananasem, ponieważ raz jeszcze
tak, z keczupem
został,
dodatku.
Tak, raz jeszcze został na ławce. Gdzieś tutaj potem w socialach się pojawiła informacja, że Dezerbi uważa, że nie jest gotowy. No, dla nas, dla menadżerów, to jest wyrok śmierci dla takiego piłkarza. W tej kolejce się żegna z moim składem prawdopodobnie.
O, to miło, bo pewnie masz już jakieś zastępstwo, bo widzę, że masz Solanki, więc myślę, że domyślam się, w którego zawodnika będziesz celował.
Znaczy, bawi mnie takie to, że ty wiesz. Bawi mnie to, ponieważ przed chwileczką mówiłeś, że masz kolegę, który dopiero zaczyna przygodę z FPL-em i wyobrażam sobie, wasz dialog sobie wyobrażam w aneksie kuchennym, załóżmy, że on mówi, wiesz co, mam taki świetny pomysł, żeby kupić sobie teraz Gakpo i na przykład Odegaarda. Ty mówisz, chyba się pojebało. Przecież oni nie grają podwójnej kolejki, to się w ogóle nie opłaca i nie mają blankowej pewnie, więc stary, musisz kupić tego, bo on gra 2 mecze, potem musisz kupić tego.
Nie, ja nie sugeruję nazwisk, wiesz. Staram się raczej operować drużynami i to jest, jak gdyby w tą stronę idę. Nie narzucam. Nie narzucam i nie... Tak, no powiedziałbym, że nie narzucam. Nie narzucam nazwisk.
Stary wyga w takim razie.
Czasami jak ktoś się mnie zapyta, to powiem, jaką mam opinię, ale nie mówię... Nigdy nie mówię, nie kupuj tego, bo to jest bez sensu. Wiesz, na bank netto to będzie o pierdylion punktów w tej kolejce, więc kup jego. No to myślę, że chyba nikt w rozmowie ze mną nie usłyszy takich słów prywatnej i na podcaście chyba też mi się wydaje, że tak, Marcinie, nie mówię. Chciałem troszkę tak, wiesz co, jeszcze kurde, powiedzieć o tym swoim OR, bo ludzie się pytają często, więc powiem tak. Kolejka 22, 2400, potem 2300, 2500, 2500 i 2400, czyli generalnie chujowo, ale stabilnie. Tak bym to powiedział w moim wypadku. Tutaj nie ma wielkich jakichś ataków, ale też nie ma wielkiego spadku. No i u ciebie, Marcinu, to już w ogóle jest taka prosta też. 285 tysięcy, 82, 61, 242 tysiące, 68, 260 tysięcy, czyli generalnie...
Znaczy ja tkwię w czyśćcu FPL-u, z którego nie mam jak uciec. Ciągle się kręcę wokół tego samego AR.
No właśnie widzę, że 238 tysięcy to była kolejka 20 i zielone strzałki są, ale to jest procent, 7%, potem minus 10, potem plus 3, no więc to jest...
Nie psuj mi narrację, że ja mam... Zielone strzałki są, wszystko się zgadza.
Są, ale wiesz, to jest taki... Linia prosta, no i pewnie no, czekasz, żeby się odbić i w sensie odbić, zaatakować czymś, kimś, żeby właśnie sprzedać Estupiniana
i zaskoczyć na przykład kupując Senesiego, tak, ponieważ nikt inny na to nie wpadł.
Dokładnie. Och, naprawdę nie myślałem o nim, kiedy mówiłem wcześniej, że wiem, kogo chcesz kupić. Kurde,
no właśnie.
Co za przypadek. Dobrze, żeśmy się nie mówili na tą rozmowę wcześniej i scenarzysta dzisiaj nam nie podpowiada, o czym mamy mówić i nie ma telepromptera przed nami, Marcinie, bo to już byłoby... Właśnie do takich wniosków można byłoby dojść. Co zaczynamy, Marcinie, może o czym? Czy rozmawiamy teraz?
O kawkach.
O kawkach, właśnie, o kawkach, więc polecamy się z kawkami, jeżeli ktoś spędzi tą godzinę z nami, tak myślę, że godzinę, w miłej atmosferze i doceni naszą rozmowę, to serdecznie się polecamy.
No mi właśnie przyniesione cappuccino, serdecznie dziękuję.
O tej porze to chyba nie zasiądź, no będziesz oglądał Szoguna do późna.
Już obejrzałeś.
Polecasz?
Tak, musiałem plany zmienić. Oj, bardzo.
Och, to cudownie. To już pewnie Ghost of Tsushima sobie odpala zaraz na konsoli, żeby podchwycić dalej klimat szczególny. Dobrze, Marcinie, więc o podwójnych kolejkach, czy o tych zawodnikach, którzy będą w kręgu zainteresowań teraz porozmawiamy. Powiedz mi.
Znaczy, umówmy się, że i tak żyjemy w rzeczywistości, gdzie narracja będzie się obracać wokół kolejki podwójnej, w której dwa mecze zagra Bournemouth i Luton i kolejki blankowej, gdzie w tej chwili według niezawodnego Bena Krylina w kolejce 29 na 100% odbędą się tylko trzy spotkania. West Ham zagra z Aston Villą, Fulham podejmie Tottenham i Burnley zagra z Brentford. Ćwierć finały FA Cup dzisiaj startują, w zasadzie wczoraj się rozpoczęły, ale dzisiaj są te najważniejsze mecze i teraz jeżeli na przykład Luton jakimś fuksem dzisiaj wygra z Manchesterem City albo Nottingham Forest pokona Manchester United, no to jest szansa, że te dwie drużyny zagrają ze sobą w kolejce blankowej i tak dalej. Uważam, że dzisiaj jest za wcześnie jeszcze, żeby się bawić tymi procentami, kto nie zagra, bo mogę się
myślę, że akurat to spotkanie Luton-Nottingham Forest, no to zobaczymy. I dla mnie najważniejszym meczem jest jutro Chelsea-Leeds. Bo jeżeli to spotkanie wygra Leeds, to no dostaniemy to spotkanie Arsenal-Chelsea.
Tak.
To jest najważniejsze spotkanie według mnie.
No też trudno mi uwierzyć, że Leeds...
jest w formie, powiedziałbym. Drugie Leeds jest w formie. Wygrał teraz Leicester 3-1 chyba u siebie. W walce tam pierwszy, drugi zespół. Więc wydaje mi się, że jest w formie... Wiadomo, że to jest... Wiesz, po pierwsze to jest FA Cup, rządzi się swoimi prawami i to jest piękne w tym pucharze. To mówię, że dla mnie, jeżeli Leeds wygra, no to...
Zobaczymy, jak drużyny podejdą, tak? No, zobaczymy, jaki skład wystawi Liverpool na świętych.
No właśnie, bo tam... Widziałem, że Darwin dosyć szybko wrócił do formy.
No on jest nie do zdarcia. W każdym razie widzę, że na przykład już Leicester City chyba odpuszcza sobie, bo skład, jaki na Bournemouth wystawili, jest dość żenujący. Słuchaj, no i tak czy inaczej żyjemy w tej rzeczywistości, gdzie kolejne ruchy, kolejne transfery będzie dyktować kolejka podwójna i kolejka blankowa. I tutaj są trzy założenia, jakie menadżerowie powinni sobie rozważyć. Pierwsze założenie, czy odpalamy free hita w kolejce 29. Przypomnijmy, free hit, czyli wystawiasz 11 zawodników i układasz 11 marzeń, ale 11 marzeń jak na razie opierać się będzie na zespołach Tottenhamu, Aston Villa i Młotów, tak, no i Brentford powiedzmy. Jeżeli nieoczekiwanie Tottenham przegra z Fulham na przykład, a West Ham z Aston Villą, nie wiem, zagra nudny remis 1-1, gdzie punkty zdobędzie Sołczek i na przykład, nie wiem, no Bailey, to z tego free hita gówno wyjdzie, taka jest prawda, prawda?
No, to ciężki.
No, ciężko z takiej drużyny tego free hita ułożyć. Logika podpowiada, że może poczekać na jedną z dwóch podwójnych kolejek, które nas jeszcze czekają. Ty, jeżeli dziką kartę już spaliłeś, to raczej na pewno będziesz czekał z tym free hitem na kolejkę podwójną. Każdy, kto dzikie karty jeszcze nie zmarnował, to sobie na pewno już to rozegrał gdzieś w głowie tak, że dziką kartę odpali przed tą bardzo dużą kolejką podwójną i wtedy zagra jeszcze bench boosta, a tą drugą podwójną kolejkę, podczas której chyba jeszcze jakieś blanki się trafią, no to wtedy by sobie zagrał free hita. Więc ja na razie uważam, że warto byłoby tak drużynę układać, aby wystawić chociaż jakieś przyzwoite minimum 5-6 zawodników na kolejkę 29. I to jest nawet w miarę proste, jeżeli popatrzymy, jakie fiksy do kolejki 29 mają piłkarze drużyn jak West Ham, jak Tottenham, no bo już teraz możemy na przykład inwestować, daję przykład, w Sona, albo w Madisona, czy w Richarlisona, ponieważ no w tej kolejce 27 gra Tottenham z Crystal Palace u siebie na przykład. Młoty zagrają z Evertonem, Aston Villa gra wyjazd na Luton, więc już teraz możemy inwestować w zawodników, którzy mają duże szanse na punkty w tej kolejce oraz zagrają w kolejce 29. I gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć tą kolejkę 28, czyli za tydzień. Bournemouth gra dwa mecze, no i Luton gra dwa mecze. I oczywiście, że może się skończyć tak jak z Doughtym, którym graliśmy w kolejce podwójnej 25, który dał jeden punkt.
Albo
może
zarzepają.
Być jak zwykle. Który w ogóle się...
Albo z Kevinem De Bruyne.
Albo z Kevinem De Bruyne, albo jak z Darwinem, albo jak z Żotą. I jasne. To takie scenariusze mogą mieć miejsce, ale wciąż to jest loteria, gdzie kupujemy dwa losy zamiast jednego, jak to kiedyś podarze nasz kolega Patryk napisał celnie. Po drugie, wracając na moment do tej no nieudanej kolejki podwójnej 25. Te wszystkie założenia Mavenów, Mądrych Głów, jak zwał nas innych, one były dobre. Manchester City miał dwa dobre fiksy domowe. Liverpool miał dwa też dobre fiksy, gdzie miały paść bramki. Padły bramki, no padły. Tyle, że po prostu no jest to gra wciąż losowa. Dlatego kontuzja złapał Żota, złapał Darwin.
Salah.
Na moment pojawił się Salah, po chwili znów wypadł De Bruyne i tak dalej, i tak dalej. No nie ma na to silnych. Oczywiście, że kulminacja tych nieszczęść w kolejce podwójnej 25 była niemal zabawna, no bo to już trochę ręce padały, prawda? Gdzie nasze oczekiwania całkiem realne rozwaliły kontuzję i oczekiwania nierealne, jak Doughty na przykład, no już rozwaliła zdroworozsądkowość. I teraz czy my się powinniśmy nabierać na kolejkę 28? No raczej tak, no Solanki tam będzie na pewno takim must have'em, bo to jest trzeci chyba cały czas napastnik FPL, który w kolejce 28 ma dobre fiksy i to jeszcze dwa domowe, tak, z Luton i Sheffield. No to kurde, podwojony kapitan na luzie. No to dlaczego nie ten obrońca Senesi, z którego się nabijaliśmy? 3 gole, 2 asysty.
Ja się nie nabijam z niego, ja po prostu wiedziałem, że
ja
on mi powiesz.
Ja się nabijam, bo w zasadzie jest duża liczba osób, którzy o nim już prawie nie słyszeli, a nagle za chwilkę będą go wszyscy odmieniać przez każdy przypadek.
No Solanki Luton... to jest w ogóle do pierwszego składu już teraz, no bo to Barne jest na wyjeździe, no a potem szefie trzech Benjaminków, tak?
Tak, i już teraz możemy nawet tego Senesiego wziąć i sobie zagrać faktycznie mecz wyjazdowy. A Luton, no Luton już przerabialiśmy, no nóż na gardle mają jeszcze bliżej przyłożone, no bo Everton, ta kara została cofnięta 10 chyba do 6 punktów, tak? Im zmniejszono tą karę. No to nie są dobre wieści dla Luton, które szanse na utrzymanie ma jeszcze mniejsze, no więc...
No i Luton załóżmy, że będzie grał w tej kolejce 29.
Jest ja szansa, że zagra. No Krelin daje 48,4%, że mecz Luton z Nottingham Forest się odbędzie. Okej, okay, no to wierzmy Benowi Krelinowi, to jest okej procent.
No i tak, i znaczy dobre jest to, że wiesz, że nie musimy podejmować decyzji dzisiaj, że nasi słuchacze, kiedy odsłuchałem to nagranie w środę rano, to już trzy wyniki będą znali, więc będą wiedzieli, czy jakiś mecz się odbędzie, czy się nie odbędzie. Więc na spokojnie będzie można sobie w czwartek, piątek zdecydować, których zawodników kupić, patrząc na to, które spotkania wypadają w najbliższym czasie. Więc,
tak,
więc
masz tutaj rację. Mamy poza tym, dużo. Poza tym w ten weekend Luton zagrał u siebie z Aston Villą. To jest, no nie jest faworytem w tym spotkaniu, ale jest to jakiś już pretekst, żeby to nie kogoś sobie z Luton kupić na mecz domowy. A tak jak mówiłeś, Bournemouth gra mecz wyjazdowy z Burnley. To też jest pretekst, żeby kupić Solanki, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, ewentualnie tak jak ja zainwestować w Senesiego. Więc ta narracja kolejek podwójnych i blankowych całkiem dobrze pasuje do aktualnego kalendarza, że jeżeli będziemy kupować zawodników Tottenhamu, Bournemouth, to nie wyjdziemy, że żartuję, na głupków, tak, bo ja wiem, że było dużo beki z tej narracji, kupujcie zawodników, co grają dwa mecze, sprzedawajcie Bowena, sprzedawajcie Sakę, bo oni nie zagrają. No i to się wszystko bardzo mocno zemściło. Bowen wczoraj pokarał 3 bramkami, Saka regularnie od 3 kolejek leje każdego, kto go sprzedał, pokarał posiadaczy Solanki, znaczy tych, co go sprzedali, pokarał, kto tam jeszcze, no Darwin to samo przecież zrobił tym wszystkim, którzy go, nie Darwin, tylko przepraszam, tylko Watkins, zrobił krzywdę tym, którzy go zamienili na Darwina i tak dalej, prawda?
No ale czy to były tak
złe
będzie.
Ruchy? No to zawsze tak będzie, oczywiście, że tak, nie? Tutaj nie ma co kupić. No, Bowen jest dla mnie kapitalnym przykładem tego, że piłka nożna ma być nieprzewidywalna, jest nieprzewidywalna. Na jakimś poziomie będzie przewidywalna, na poziomie statystycznym i powiedzmy siły drużyny, no ale Bowen daje 20 punktów z Brentford, a wcześniej przez cały rok nie zdobywa żadnej bramki, tak? Ja tylko przypomnę, że on od 6 kolejek wcześniej nie dał nic z przodu. Nic, no. Dosłownie nic. Więc z punktu widzenia taktyki FPL-a kupno Bowena na wczorajszy mecz było błędem. Ja żartuję, ale tak to mówi, prawda? To jest taktyka, mówić podręcznik powie ci, no przecież nie kupisz zawodnika, który blankuje od 6 kolejek.
No zdecydowanie nie.
A jego drużyna dostaje baty, tak?
Nawet powiem, że jakoś nie za bardzo stawiam West Ham w roli wielkiego faworyta w tym spotkaniu.
No dokładnie. No, to były mecze z Bournemouth. To był mecz z Sheffield United. To był mecz z Brighton. Tam nic nie było. No. Więc teoretycznie kupno Bowena na mecz z Brentford było błędem, a kupno Hwanga, który ma karne, który grał z Sheffield, który żeśmy już wszyscy poskreślali, teoretycznie, na papierze oczywiście, był ruchem dobrym. No na tym polega gadanie o FPL-u, prawda? Że pchamy te opcje, które teoretycznie są dobre, no tak, albo lepsze.
No oczywiście. No przecież wiesz, no nie na darmo na trybunach wśród kibiców West Hamu pokazywały się transparenty, żeby jednak Dawid Moyes już sobie poszedł i już kibice mieli dość tego, jak ich klub wyglądał ostatnimi czasy. I to nie tak. Był dla nich łatwy okres teraz, więc...
To był ciężki okres, a my wszyscy tak. Gratulując cierpliwym posiadaczom były na tych 20 punktów, bo to jest fantastyczny wynik w kolejce 26. Też możemy zadać im naprawdę uczciwe pytanie, czy trzymali go, bo wierzyli w Bowena, czy też trzymali go, bo po prostu mieli inne problemy w składzie, bo no stop takowe się pojawiały.
Ja trochę myślałem też, że znowu Flecken przyniesie jakieś punkty, tak jak mu się ostatnio zdarzało, wiesz, że po prostu już znowu jakieś 10 plus mu wpadnie, albo blisko 10, a tutaj dosyć szybko zostało to.
Ja też się cieszyłem, że czyste konto Areoli spadł błyskawicznie, bo gdyby miało spaść, nie wiem, gdzieś tam w kolejce, w minucie 80, to bym był rozczarowany, a tutaj Mopé, cyk, szybko poszło. Ja miałbym ten sam stres co z Leno, prawda, który to czyste konto z United trzymał bardzo długo i
w końcu
dosyć
w końcu musiało spaść.
Tak, więc dzięki panie Areola, jak zwykle nie dałeś nic.
Tak.
No, ale tak to wygląda, więc umówmy się, ruchy, o których zaraz zaczniemy mówić, na klerkę 27, będą ruchami jak zwykle troszeczkę szablonowymi, ale uważam, że z punktu widzenia kalendarzu i drużyn, które będziemy inwestować, będą miały sens aż do kolejki 29 włącznie. No chyba, że ktoś naprawdę już dzisiaj uważa, odpalam free hita w kolejce 29, no to może odpiąć wrotki i dosłownie grać. No co mu się żywnie podoba.
No, Tak, zdecydowanie. No, kwestia taktyki, jaką sobie przyjmiemy i tych spotkań, które odpadną, a właściwie składu, który jesteśmy w stanie ułożyć na Frychicie, to jest troszkę nawiązanie do tego, Marcinie, co powiedziałeś na początku, czyli mamy Brentford, Tottenham, Fulham, West Ham, Aston Villa i Burnley do wyboru na chwilę obecną, więc nie zwłaszcza, za dużo.
Tak, zwłaszcza, że gdybyśmy sobie teraz zrobili taką zabawę i byśmy sobie mieli w ciemno w ciągu 60 sekund ułożyć free hita z tych ekip, które grają kolekcję blankową 29, to wydaje mi się, że ja wiem, 7, 8 na 11 zawodników byśmy mieli identycznych.
Tak, na
bo znać różnicę wśród tych piłkarzy, którzy grają kolekcję 29. No, kto będzie różnicą? Napastnik Fulham, ten, co tam kosztuje 4-4, pomocnik, no, jakiś obrońca, no, inny niż obronowy.
Soczek będzie różnicą.
Soczek, Ward-Prowse, może, nie wiem, może obrońca Tottenhamu zamiast Tria Madison.
Nie wiadomo, nie którego wiem, bramkarza wstawić, prawda? Każdy wydaje się, że straci gola.
No, dokładnie. Więc to zależy od was. Tutaj taktykę musicie już mniej więcej teraz opracować, ale też podpowiedzią jest to, że jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, ale jesteście bliżej tego, aby nie grać free hita, no to możecie spokojnie inwestować już teraz w Tottenham, w West Ham, czy w Bournemouth, w którym gra te dwa mecze, no bo to i tak w kontekście fixów tego weekendu ma sens.
A propos inwestowania, myślę, gdybyś miał zainwestować w bramkarza dzisiaj, to dalej duet Areola-Flecken, czy to coś znaczy, nowego? Czy byś szukał Edersona, który ma nagle 3 czyste kąta w 4 kolejkach ostatnich?
No tak, no o tym się głośno nie mówi, że Ederson był fantastycznym strzałem, jeżeli ktoś tam sobie w niego zainwestował, ale trzymałbym się tego, że gramy dwoma bramkarzami i jednym z nich chciałbym, aby był Neto. Czyli zagrałbym sobie kimś, kto gra dwa mecze domowe w kolejce 28 i byłby to faktycznie Neto. I kimś, kto zagra mecz w kolejce 29. No to znowu wracamy do opcji Leno, Areola.
Flecken.
Albo tanio. Flecken.
Tanio. Albo Flecken. Tanio i czy tak dobrze, to nie wiem.
No chociaż... mi się wydaje, że Flecken już miał ten swój pik i...
23 punkty w ostatnich 4 kolejkach plus 2,50 XG w broniu. 2,5 gola w broniu. Kurne, no nie spodziewałbyś się przy tym kalendarzu, że powiesz tak o Fleckenie.
Nie spodziewałbym się, a oglądałem te mecze, więc faktycznie tam się działy cuda. Zresztą ja w statystyce zawsze ufam w sposób taki, no nie do końca. Ja przypomnę, że Bowen, który wczoraj zdobył hat-tricka, w całym spotkaniu oddał 3 strzały, tak?
No, zdarza się. Zdarza się i tak po prostu, że te gole po prostu, wiesz, 3 strzały, 3 gole i tyle. Powiem tylko, że Areola ma minus 3,90 XG. Minus 3,90. Czyli powinien wybronić 4 gole więcej niż to, co zrobił. Ciężko, bo zdobył 6 punktów w 4 kolejki, więc pewnie nie skupiałbym się.
Czyli ostatnie punkty, które dał Areola, to były te, które mi zostały na ławce, czyli to był mecz albo z kanonierami, albo z Brighton. Chyba z kanonierami. Z Brighton podejrzewam, że go wtedy wystawiłem.
Tak, chyba jedna z trudniejszych rzeczy w tym sezonie trafić bramkarza, bo jak wszyscy zaczęliśmy sprzedawać Fleckena, to on nagle zdobywa 23 punkty. A ten z Pickfordem chyba było podobnie. Tak mi się coś przypomina, że jak go zaczęliśmy sprzedawać, to on nagle te duże punkty zdobywał, a Areola ma taki wyskok 1 na 10 spotkań, po prostu jakieś punkty sensowne i potem ta średnia właśnie jest na poziomie 6.
To jest prawda, ale powiem ci, że wydaje mi się, że najtrudniej w tym sezonie trafić obrońcę. Wciąż całkiem ciekawie wygląda lista najlepszych obrońców tego sezonu. No, przypominam, pierwszy jest wciąż Trippier, tak. Ja posiadaczem Saliby stałem się od kolejki podwójnej. Teraz też było blisko punktów, ale generalnie potem to już nie Saliby, przynajmniej Gabriel, ale generalnie no, traf dobrze obrońcy, tak? Nagle Virgil van Dijk, kurczę, jest topowym wyborem. Mieliśmy nosa przed podwójną kolejką, mówiąc, że tam mogą być punkty i te punkty były. Uważam, że ten sezon będą wygrywać ludzie, którzy mieli dobrą defensywę od no jak najdłużej, czyli ci, którzy zaczynali Salibą na przykład, ci, którzy szybko wrócili do Gabriela, którzy zdołali zyskać punkty Pedro Porro, a nie cała reszta, która już za późno go kupiła i tak dalej, albo wszyscy menadżerowie, którzy załapali się na punkty Trippiera, a potem się go pozbyli i tak dalej. Nie? No,
czyli nie ci z Estopinianem, Marcinie.
Na pewno nie. Estupinian to była pomyłka.
Straszny transfer w ogóle, a już było, ale on miał wszystkie zadatki, żeby być tym obrońcą. On miał 6-6-8 punktów do kolejki 21 tak, no,
po
potem nagle...
Po powrocie z kontuzji były dwie bramki.
0-1-0-1.
Tak, były 1. Fiksy i no i co, no i oficjalnie...
On ma 25% posiadania, 26. Jest do wypierdolenia... w sekundę po prostu.
No oczywiście, że tak. Ja w ogóle w tej kolejce 20, w tej kolejce kusi mnie hit, bo inaczej, no chciałbym mieć w tej kolejce pomocnika Tottenhamu i chciałbym mieć obrońcę Bolonów i zastanawiam się, czy nie zagrać minus 4.
O, ciekawe.
Ale to jest tylko takie rozważanie, no bo wiesz, mam kim grać.
No to rozumiem.
Pomyślę jeszcze.
No. Rozumiem. Ja tylko powiem, że u mnie Brandt White był w składzie 9 punktów, a przez chwilę był chyba na 12 albo na 15.
Tak. Potem
piękne to były chwile tej ostatniej kolejki. Naprawdę bawiłem się zacnie, kiedy on tą bramkę zdobył. Co ciekawe, Louis Dunk jest w ogóle jakimś ewenementem totalnym ostatnich kolejek, bo on ma 6 punktów, 0 punktów, 9 punktów, 0 punktów, 12 i 10. Taką ma jazdę ostatnio. No ale on ma tak niskie posiadanie i w ogóle nikt go chyba nie ma w składzie. Ciężko go rozważać, że te punkty idą po prostu w powietrze. One się wydarzają, ale nikt na nich nie zyskuje tak naprawdę. Poza tym, no to co Marcin, mamy obrońców City, którzy są wysoko, ale to tylko przez to, że mamy czyste konta. Kiwior 26 punktów w ostatnich 4 kolejkach, jest drugim najlepiej punktującym obrońcą. Maguire jest wysoko.
No i to jest to właśnie, że jeżeli ktoś te nazwiska gdzieś miał i te punkty zdobył, to jest super, bo uczciwy, normalny menadżer FPL nie ma czasu zawracać sobie głowy transferem obrońcy. My ciągle operujemy Darwin, Solanki, tutaj kurczę Foden, De Bruyne,
się wszystko dzieje. Kręci
tak,
się.
Nam się wydaje, że tam się dzieje historia, ale tak naprawdę historia dzieje się na drugim planie właśnie.
Dlatego wstawiłem Brandt White'a do składu, Marcin.
Absolutnie dało to punkty. Powiem ci tak, wydawało mi się, że zostały ci one na ławce.
Nie w tej kolejce, dzisiaj. W tamtej wtedy,
tak,
kiedy zdobył 8
punktów. Tak, ale ja myślałem, że nawet w tej nie mieliśmy zaufania do niego i tak sobie sprawdziłem. No tak, w końcu. Blankowa, no to dużego manewru nie miałeś. A więc, jeżeli mowa o obrońcach, no obrońca kanonierów, szablon, Doughty, to jest wciąż szablon, tutaj mogą się z nas śmiać ci, którzy nie używają Twittera, ale 8% posiadania Doughty'ego, czyli prawie wszyscy menedżerowie, którzy mają konto FPL, zakładamy, że teraz będzie procentować. I no. Zostaje ten trzeci slot do obsadzenia, tak? No to właśnie, albo będzie to ktoś... jakiś odpad Liverpoolu, przepraszam za wyrażenie, bo to moja drużyna, więc nie odpad, ale ktoś, kto nam został po kolejce podwójnej, czytaj Bradley, to jest moment, gdzie możemy chyba nim zagrać.
Nas świetnie zagra w pucharze, prawda? W finale. Bardzo mi się podobało.
Wspaniały mecz. Naprawdę mamy najlepsze rezerwy w lidze.
Najlepszy, przepraszam, że się przerwę, najlepszy, bo to jak ludzie łapali się na ten filmik, gdzie jakiś chłopiec wrócił do szkoły, no to przybiło piątki i ludzie, wiesz, i poszło, że to jest właśnie, że to jest zawodnik Liverpoolu. Miałem z tego niezły ubaw, bo sam podałem to dalej, wiedząc o co chodzi. I troszkę mi się tam kilka osób chciało mi się...
No to jest wspaniała historia, jako że mam wielu znajomych w bazie kibiców Chelsea, więc absolutnie daruję sobie niepotrzebne złośliwości. Uważam, że mecz był dobry. I...
Fajnie się to oglądało.
Tak,
naprawdę
no i
przyjemnie.
VAR tutaj, ja wiem, że punkt widzenia będzie zależeć od tego, komu się kibicowało, ale no nie był to mecz pozbawiony kontrowersji.
Ja tylko powiem a propos obrońców, że Pedro Porro gdzieś sugerował, żeby go nie sprzedawać, co patrząc pod kątem tego, że ma teraz Crystal Palace, a w 29 Tottenham zagra z Fulham. to wiesz, możliwe, że dostaniemy takie info teraz przed tą kolejką 27, że on będzie do gry. Po prostu wróci. Ma teraz 50%, więc może nie jest tak najgorzej.
No i tak jak zawsze posiadaczom w ostatnich czasach da 1 albo 2 punkty.
No tak, tak, tak. To też jest jeden z tych zawodników, którzy trafiając do mojego zespołu nagle opadł sił i już mu się nie chciało grać.
Po powrocie Madisona tracił powiedzmy etapami te stałe fragmenty gry, w tej chwili bez nich już nie jest taką fajną opcją, jaką...
No, nawet przestał oddawać strzały w pewnym momencie. Kiedyś to miał, wiesz, chociaż miał XG3 i 0 goli, to mogłeś się czegoś spodziewać, ale jeżeli jego XG wynosiło 0,01, no to kurde, to tam nic z tego nie będzie po prostu.
No, zobaczymy. Ja mam z Tottenham problem zbiorowy, czyli za dużo opcji, za dużo armat. Jak był jeden Richarlison do gry, to było trochę łatwiej. A teraz może być różnie, tak? Nie lubię takiej sytuacji. To tak jak traf punkty Manchesteru City na przykład. Raz Foden, raz De Bruyne i tak dalej.
De Bruyne mniej. Zdecydowanie.
De Bruyne mniej i De Bruyne jest moim dużym problemem przed tą kolejką, ponieważ mam 5 pomocników, 3 napastników i nie wiem, kogo dać na ławkę. Bo mam Haalanda, Solanki, Watkinsa i tu nie ma dyskusji, że cała trójka zagra, a w pomocy mam Sakę, Fodena, Gordona, De Bruyne i Palmera.
To co, to KDB out, Son in i Gordon na ławę. No tak to pewnie rozegrasz, czy nie?
No wiesz, De Bruyne jest do gry. I wydaje mi się, że ten mecz z Manchester United to nie jest mecz, w którym De Bruyne nie jest opcją, tak? Uważam, że De Bruyne na United czy Son na Crystal Palace, czy to jest podobny potencjał punktowy? Jeden i drugi może dać spokojnie 2 cyfry.
Może, oczywiście, że może. Różnica jest taka, że załóżmy, że potem jeszcze City ma Liverpool na wyjeździe, w 29 nie zagra,
no i
w 30 Arsenal.
No i właśnie w De Bruyne...
Są wszystko mecze o mistrza, nie? Wszystko, oprócz z United, Bruyne, przepraszam.
No i dlatego mógłbym go wyrzucić po tym meczu, nie?
Po tak.
tym meczu i już wtedy tak na poważnie rozważyć, nie wiem, no... Nie, ja jeszcze nie jestem pewien, kogo chciałbym rozważać, no ale po tym meczu planowałem go tak wyrzucić. Chciałbym mieć Salaha w jakimś momencie. O Salachu musiałem porozmawiać. Wrócił, wypadł. Nie wiemy, jak to będzie. No zobaczymy.
A De Bruyne dzisiaj w podstawowym składzie, Marcinie, w pucharze.
No i bardzo dobrze. Zakładam, że sobie pogra te 60 minut.
No, więc Foden sobie odpoczywa. Alvarez odpoczywa.
No. Alvarez chyba drugi raz odpoczywa.
Tak, drugi raz w sezonie. Z rzędu i drugi raz w sezonie.
No, więc nie widzę powodu, żeby teraz De Bruyne przed meczem z United sprzedać. No chyba, że faktycznie... Nie wiem. To nie jest na razie jeszcze rzecz, którą rozwiążę na wysokości wtorku, za wcześnie na takie decyzje.
Okej, okay, rozumiem.
To ale Marcinie... na pewno chciałbym na ławce Palmera zostawić, na przykład, czy Gordona, no bo to są zawodnicy bardzo eksplozywni.
Tak, okej. Okay. Tak, w ogóle ja nawet powiem, wiesz, że ja nawet miałem punkty na ławce w tej kolejce, takiej blankowej. Mam non-stop punkty na ławce, jest to denerwujące mnie strasznie.
Wiem, widziałem.
To jest niekomfortowa sytuacja.
Ale tak jak przegadaliśmy sobie obrońców i poniekąd liznęliśmy pomocników, no co mamy mówić, no szablon w pomocy ma się całkiem dobrze.
Saka 49 punktów w ostatnich 4 kolejkach, Marcinie.
Dokładnie, Foden.
Foden też robi swoje.
Mam dwie wątpliwości w zasadzie. Pierwsza wątpliwość to jest przez te kolejki podwójne czy blankowe absolutnie uciekł mi Gross jako pomysł kogoś do gry.
Ale on był pomysłem i potem wszyscy go sprzedawali, prawda? Bo on wtedy nic nie przyniósł, kiedy miał przynieść.
Grał cofnięty i w zasadzie teraz też wciąż nie jest kimś, kto gra bardzo wysoko, ale pomimo tego dał 4 asysty, bramka. I myśmy się pakowali w różne opcje, mniej lub bardziej dzikie, a tutaj 6,5. Gross dowozi. Ja wiem, że logika kolejek podwójnych mówi, że to nie ma sensu, ale Fulham teraz, Nottingham Forest w kolejną niedzielę, kurde, no męczy mnie to. Gdzieś tam wrócił jeszcze Adingra, ja kiedyś pchałem go bardzo mocno. Od razu zaznaczmy, wypadł do końca sezonu Mitoma, jest to na pewno osłabienie całej drużyny. Ale powiedzmy, że Gross to jest mój pierwszy znak zapytania. Nie wiem, jak do tego podejść, czy chciałbym go kupować. No nie, bo nie mam jak, ale...
6,5. To bym wolał za 5,6 Douglasa Luisa, który zagra w kolejce 29.
Dziękuję, bo to właśnie jest moja druga wątpliwość. Tu już nie muszę tego poruszać. Douglas Luis zagra w kolejce blankowej 29. No teraz były dwie bramki. Facet lubi mecze domowe. Zdecydowanie. Większość bramek pada na własnym stadionie. I mój trzeci zapytania to jest ten Bowen, tak? Czy to jest ten moment, gdzie będziemy gonić punkty? Czy to jest moment, w którym uważamy, że West Ham w meczu wyjazdowym z Evertonem jest faworytem i Bowen wraca na radary? Bo jak nie na Everton, to przypomnijmy Burnley, kolejka 28, mecz domowy. Aston Villa, kolejka 29, mecz domowy. To są trzy fajne fiksy.
No są, nawet nie wymieniasz, Marcin, nikogo z Tottenhamu? Nie jest dla ciebie istotnym ten zespół?
Jest. Son, Madison, Richarlison. Mówiliśmy o tych trzech nazwiskach. No ale jeszcze raz ci przeczytam, jakie mam piłkarzy w pomocy.
Ja wiem.
Saka, De Bruyne, Foden, Palen.
Dlatego mówiłem, że De Bruyne.
No ale kurwa, nie?
No.
Kiedy? Jak? No. Jest problem. Jest problem. Wciąż ta gdzieś tam w salach jeszcze straszy w tle. No na razie straszy tylko wyłącznie. Jest problem, ale z tej listy Bowen, Douglas Lewis, Son, Madison, nawet Gross, trzeba wybrać dwóch albo jednego, tak? I co będziemy wam ściemniać? Będziemy tutaj statcy przytaczać? No to staty są takie, że Bowen dał punkty dopiero teraz, tak?
Że Bowen ma 20 strzałach, tak? Bowen ma 26 punktów w ostatnich 4 kolejkach, z czego 20 w tej. Musimy poszli się na statystykę.
No dziękuję ci bardzo, tak? No, Douglas Lewis, jakby sięgnąć głębiej w statcy, no to od kolejki 21 zażartujmy, tylko 3 bramki, 1 asysta, tak?
No, i tak jest, dalej. Jeszcze z Bailey, znaczy jest kilka opcji, jeżeli...
Tak.
Znaczy jest z kim wybierać, to też wiesz, ale...
Znaczy moja propozycja zawsze jest w takich sytuacjach ciągle taka sama. Mówimy o dwóch slotach praktycznie, tak? Bo Saka jest nie do wyrzucenia, Foden jest nie do wyrzucenia,
Palmer.
Taką teorię. Palmer za ten hajs chyba też jest bardzo ciężko go po prostu wyrzucić, zwłaszcza, że fiksy, no co, no Brentford, Newcastle, to są trudne fiksy.
Nie są zdecydowanie.
Więc też go ciężko wyrzucić, więc mówimy o dwóch slotach i te nazwiska, które wymieniliśmy, to jest 4-5 nazwisk na 2 sloty. Wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu kogoś wybrać i kierujmy się naprawdę tym planem związanym z free hitem, no bo jeżeli nie chcecie go grać, jesteście pewni, że go nie chcecie grać, no to kurde, jednak warto wybrać kogoś, kto gra ten mecz w kolejce 29.
No zdecydowanie. No. Dobrze, że dzisiaj nie trzeba podejmować, Marcin, decyzji. Poczekam na spokojnie, zobaczymy, tak. Jak tam. Naprawdę liczę na to Leeds. I to by rozwiązało troszkę problemów. Jeżeli Liverpool wyjdzie podstawowym składem na Southampton jutro, no to zakładam, że po prostu to wygrają. Jeżeli jednak wyjdą troszkę rezerwowym składem, to Southampton też tam chyba się bije o awans. Też jest w miarę dobrej formie, z tego co pamiętam. Więc może będą jakieś schody, może, ale jednak ja myślę, że w Liverpoolu, Marcinie, wszyscy mają w głowie jedno, ostatni sezon Jurgena, zróbmy...
Ja nie daję żadnych szans świętom, to w ogóle...
Potrójne...
Nie podchodzę potrójne nawet święto. Do tego, jakby to nawet wyszły rezerw, to wydaje mi się, że staną na głowie, żeby to wygrać. I powiem ci, że dochodzimy do najtrudniejszej kwestii tego nagrania, czyli co dalej z Haalandem. Sam nie wierzę, że...
O, nie spodziewałem się takiego pytania.
Sam nie wierzę.
Nie mieliśmy tego w scenariuszu. Ktoś ci podmienił kartkę.
Sam nie wierzę, że rozpoczynam tę dyskusję. Jestem daleki od mówienia, że Haaland zawodzi, ale zastanawiam się, czego nie sprzedać. 75% posiadania. Większość z nas będzie go rozważać w tej kolejce na opasce, ale potem Liverpool, mecz wyjazdowy i kolejka blankowa, no bo tak nawet 90%, czyli 2 trudne fiksy. A pod bramami jest Watkins, Solanki i na przykład Tony u ciebie. lub u kogoś może być to Muniz, tak chyba się nazywał gość, z Fulham. Kusi mnie wywalić Haalanda.
Ciekawe, nie spodziewałem się, gdybyśmy rozmawiali na żywo przed kamerami, tak wiesz, w telewizji, to abym poprosił, żeby ktoś włączył na szybko jakąś reklamę, 30-sekundową przynajmniej, żebym mógł zebrać myśli. Ciekawe stwierdzenie, wyrzucić Haalanda. Ja posłużę się liczbami, jeżeli mówimy o Haalandzie.
No, ja wiem, ile było tych strzałów w podwójnej kolejce.
I tam wszystko go broni. Wszystko go broni oprócz ceny, która jest i tego, że okej, powiedziałeś, że ktoś jest pod bramami, ale to mi się wydaje, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, Marcinie. Troszkę w jego wypadku. 26 strzałów, 22 z pola karnego, XG 4,21. Ja zakładam, że to się przełoży na jakieś punkty większe. Nawet z Manchesterem United, nawet z Liverpoolem, czy nawet z Arsenalem. No
czekaj, tylko żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja go nie chcę sprzedać teraz. Ja go rozważam sprzedać po tej kolejce. Zakładając, że z Liverpoolem nie będzie w wyniku tak wysokiego, abym żałował, że go sprzedałem. Czy się mogę mylić? Nie wiem, no bo problemem w tym, że w tej samej kolejce Tony gra mecz wyjazdowy z kanonierami, to jest problem. I druga opcja, tam Luton chyba gra Crystal Palace, mecz wyjazdowy, no to tutaj mógłbym sobie zagrać napastnika Luton, który zagra dwa mecze.
Okej. Ciekawe.
Morris. Sprzedać Haalanda, żeby kupić Morrisa.
Oczywiście. No.
Kurde.
No. Klasyka. Klasyka FPL. Klasyka FPL.
Znaczy, mam w tej chwili flashbacki i PTSD tego kota w Wietnamie, bo przypomniał mi się Denis na przykład. Przypomniał mi się podwójna kolejka Watfordu. Przypomniały mi się inne nazwiska. Jak się nazywał ten Włoch, któremu oddawaliśmy opaskę w podwójnej kolejce?
To nie był Włoch, tylko Hiszpan Negredo.
Negredo właśnie, o tak, to był Hiszpan faktycznie. Jeszcze wcześniej był taki ziomek, któremu też oddawaliśmy podwójną opaskę, a nie, to był obrońca Brighton. Oj, razem, te czasy to był obrońca Brighton, Dunk albo Duffy.
Tak, kot i czas apokalipsy, Marcin.
No więc są te flashbacki, ale one nie są aż takie głupie. Wiesz, to jest dyskusja. Ja nie mówię, że ja to zrobiłem, tylko po prostu zastanawiam się, ponieważ ja nie mówię, żeby go nie kupić potem, z powrotem po prostu, tak. To nie jest rozwód, to po prostu jest kryzys i zawsze możemy wrócić do siebie.
Okej. Byłem tam, nie polecam.
Wiem, że tam byłeś, wiem, że nie polecasz.
Tak, więc no, ja akurat takich myśli nie mam. Bliżej mi do sprzedania De Bruyne.
Tak, De Bruyne jest u mnie do odstrzału, przepraszam za wyrażenie. Tak, on jest, z nim się żegnamy. Jednak minuty to minuty.
Szukając, tak, wiesz, możliwe, że on teraz że jednak Pep zobaczy, że nie ma już co oszczędzać. Oni muszą wygrać z Liverpoolem i muszą wygrać z Arsenalem i muszą wygrać z Manchesterem United. Już są na musiku. Więc się wydaje, że
Z Luton dzisiaj też muszą wygrać. Zwłaszcza, że wychodzą prawie na galowo.
No, zakładam, że to zrobią. Ale a propos Haalanda, no to ja jednak jestem, nie mam takiego planu. Możliwe, że w tym całym knuciu i kombinowaniu, jak już zobaczę te mecze, które faktycznie będą, no to okaże się, że faktycznie sprzedaż Haalanda ma ręce i nogi na papierze, wiesz, po prostu jest super. No, możliwe, że potem boisko to zweryfikuje, ale ja na dzisiaj takiego pomysłu nie mam. Evan Toney mnie nie przekonuje. No, nie wiem, czy widziałeś ten mecz z West Hamem w jego wykonaniu, ale...
Tak.
Źle się to oglądało.
Mopé jest większym zagrożeniem. No, Toney odpierdala Kane'a tak troszeczkę, nie?
Troszkę jest to, co... Nie wiem, czy pamiętasz, jak byłem... Wspominałem o tym, że mi się wydaje, że on na tym boisku troszkę... Jakoś tak nie ma w ogóle takiej werwy do biegania, jakby mu się nie chciało. Nie wiem, oddał jakiś pierdyliad strzałów i tak, ale nie przekonuje mnie na boisku. Nie, pokazuje, nie wiem, takiego sportowego ducha, ja mam wrażenie, stoi gdzieś, te, nie ma takiego zrywu, nie ma żadnej kiwki, no, stoi, jak słup soli.
Wiesz, no, ja wierzę, że gdzieś tam na wyciągnięcie ręki jest możliwy scenariusz i powtórka spotkania w podwójnej kolejce Aston Villa z Coupierem, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, ile punktów dał wtedy Austin.
Pamiętam, bo miałem go w składzie.
Benteke, miałem obu w składzie, tam chyba jeszcze Phillips.
Dlatego Charlie Austin dał mi potem autograf, Marcinie. Mam tą koszulkę w domu, dumnie.
A wiesz, chyba nie znam tej historii, albo zdążyłem zapomnieć. Podejrzewam, że się chwaliłeś, tak, ale tak, musiałem tak, zapamiętać. Tak, w każdym razie wierzę, że taki scenariusz mógłby się powtórzyć i na przykład, kiedy Luton sobie zagra z Bournemouth, to i Morris, i Solanki na przykład dadzą po hat-triku.
Tak,
takie 3-3 po asystach.
Jestem tak stary w FPL, że pamiętam podwójną kolejkę, gdzie jedyny mecz to był Sunderland Stoke. Przyznam, że olałem ten mecz i potem się okazało, że tam Fletcher 2 gole, ktoś tam 2 asysty i po prostu z 3-4 zawodników zrobił się pierdyliant punktów, które gdzieś tam przeszły bokiem mnie. No i okej, no. Zdarza się.
Była kiedyś w sezonie 13-14 była kolejka podwójna, gdzieś tam w okolicach kolejki 30, gdzie ludzie mieli, gdzie średnia była z ponad 100 punktów, a ludzie wykręcali wyniki w okolicach 150
do 200. Tak, to było z Chelsea, nie? Wtedy z Hazardem. To mi się kojarzy.
Wtedy Ture zdobył 37 punktów. Ja Ture miał około 30 punktów, a w ataku graliśmy wtedy Suarezem, Staridżem na pewno i kto tam mógł być jeszcze, pewnie no, Lukaku, tak? Więc bywały takie kolejki podwójne bardzo udane i nie powiesz, że nie było warto wtedy ryzykować. Nie? Ani,
było, wiesz, było, ale jak słyszę Haaland out, Morris in, zastanawiam się nad takim. Myślałem, na kolejkę blankową.
Ale cieszę się, że nie mówisz, że to jest dobry ruch, bo gdybyśmy byli zgodni, to byłoby już podejrzane. A tutaj po prostu na razie jesteśmy na poziomie dyskusji.
Tak, wiesz.
Podsumujmy ją tak. Nie polecamy sprzedać teraz Haalanda.
Tak, ja nie polecam. Nie brałem tego pod uwagę. Jeżeli zachowa się tyle spotkań w kolejce 29, że sprzedaż Haalanda spowoduje to, że po prostu stracisz na nim trochę pieniędzy, ale punktowo ci to nie zagrozi i będziesz w stanie do niego wrócić, to myślę, że to będzie na tyle sensowne, żeby to zrobić. Już chyba raz tak było w tym sezonie, żeby go sobie sprzedać, a potem odkupić dosyć szybko. Ale no tak, to nie widzę tego, żeby go tak sobie po prostu sprzedać. I
słuchaj, wrócimy do tej dyskusji, dobrze, bo to nie jest temat na tą kolejkę, to jest temat na knucie na następną kolejkę.
Widzę, że cały czas cię kusi ten zawodnik Fulham, Rodrigo Muniz. Cały czas gdzieś tam go rzucasz.
No, jeżeli mam napastnika, który kosztuje 4-4 i w zasadzie zdobywa bramki, no właśnie, no to ciężko udać, że nie ma tematu.
To jest ten trzeci napastnik, którego wstawisz na frichicie, prawda?
Będziesz na frichicie, tak. Więc gdzieś to nazwisko to mam z tyłu głowy, nie?
Okej. No faktycznie to jest chyba też dobra opcja, żeby sobie wstawić, jak komuś brakuje kasy, nie wiem, do Sona, nie? Son i Muniz na przykład.
Znaczy, no ja jestem w parszywej sytuacji, tak jak ci czytałem, kogo mam w składzie, to jest najgorszy moment, kiedy nie wiesz, nie ma kogo sprzedać, nie ma kogo nawet posadzić, więc wszelkie ruchy wydają się stosowne.
Możesz zrobić to, co ja, możesz, tak jak ja kupiłem Żota, sprzedałem Sakę.
No wiem,
po czym w kolejce podwójnej, wiesz, Żota, kurde, znowu ma pecha jakiegoś wielkiego, co jest niesprawiedliwością, żeby tak się łamać co chwilę, bo mam wrażenie, że co chwila się ten gość łamie po prostu. No ale no to wiesz, no tak jak mówiłeś, no ludzie sprzedawali Watkinsa, żeby wstawić Darwina, tak?
Znaczy wielką zaletą Muniza jest to, że pozwala grać 3-5-2 po prostu, tak? I wtedy masz problemu z ławką po prostu. Masz napastnika na ławce, który zawsze może zagrać w razie potrzeby. I to jest plus. I nie myślisz, czy zostawić tam Gordona, czy Palmera. Tak to widzę.
To tak, to ten argument kupuje, to, że zagra w kolejce 29. Ma to sens, Marcin. Ma to sens, zdecydowanie.
No i zostaje nam kapitan.
No właśnie, bo ty powiedziałeś, że będziemy wystawiali Haalanda na C. Ja Sakę mam na C. Na poniedziałek 21. Saka na Sheffield na wyjeździe. Piękny fix. To Sheffield to... Nie wiem, wydaje mi się, że tam powinno przegrać wysoko. Mam taką nadzieję. Haaland nie jest dla mnie najlepszym wyborem w tej kolejce na C.
Dla mnie jest, ale co mam, wiesz, no co mam mówić o stacjach? Sam przytaczałeś, no, i oddaję strzałów z pola karnego, więc statystyki by go broniły. Faktycznie ja...
No, drużyna go chyba nie broni, a Saka broni drużyna. Według mnie to jest ta różnica teraz, że Arsenal ma pierdyliard punktów ostatnio. W ostatnich 6 meczach 25 punktów, a Manchester City 11.
Znaczy, popatrzmy na to też tak, no w ostatnich 3 spotkaniach Arsenal zdobył ile? 15 bramek.
No, mówię, że po prostu nagle wyszli z tego dołka, w którym byli tam i 4-3 gole, to jest standard.
Tak, ale też się prosi o historię kolejna drużyna, która się przyjedzie na Sheffield. Ja nie sugeruję, że tam będzie porażka, ale chciałbym wierzyć w to 0-5 na przykład, a nie w 0-1 na przykład.
Cześć, no tych drużyn, które się przyjechało na Sheffield, to bym powiedział, że jest mało. Luton się przejechało.
No, przejechać w kontekście oczekiwań, o tak powiem, tak? Okay. Za łatwo sobie budujemy oczekiwania.
66 bramek straconych, Marcin, to jest Sheffield. To jest dużo.
Wciąż, no i dlatego może powinniśmy zacząć to nagranie nie od kolejki podwójnej, blankowej, tylko od tego, kogo kupujemy z Arsenalu na Sheffield jako trzeciego zawodnika. Każdy ma Sakę, każdy ma ich obrońcę. Kto trzeci? Havertza, Odegaarda,
miałem Havertza, zanim to było modne.
Martinelliego, miałeś. No i od tego powinniśmy zacząć dyskusję, nie? A nie od tego, czy kupujemy, czy sprzedajemy Haalanda.
Tak, dlatego mówię, spotkanie...
A nie mówimy o tym, bo znowu jesteśmy pierdolnięci na punkcie kolejek podwójnych i blankowych.
Tak, dlatego wrócę do swojej myśli, że to spotkanie Chelsea z Leeds jest najważniejszym spotkaniem, jakie nas czeka jutro. Żaden inny mecz, tylko ten.
No okej, okay, ja uważam, że United, które stało chyba w dupę teraz od Fulham na własnym stadionie, nie jest drużyną, która się powinna postawić Manchesterowi City. Zwłaszcza, że to są derby, to jest mecz prestiżowy.
Tak, i tam jest zawsze fajny wynik między tymi dwoma drużynami.
No i tam wpierdolenie drużynie Ten Haga będzie obowiązkiem Guardioli, więc ten Saka na C jest dobrą opcją, żeby nie było, ale mi jest bliżej Haalanda. I nawet nie dlatego, że ja się boję, bo to będzie po to posiadanie, bo to popularna opaska. Nie, to jest wciąż najlepszy napastnik w lidze i to jest wciąż drużyna, która bardzo by chciała bronić mistrza.
No na pewno. Przypomnę słynne 6-3.
Dziękuję.
No, więc troszkę tam goli Haaland nastrzelał, wtedy Foden też 3 gole, Haaland 3 gole, działo się i De Bruyne jeszcze swoje dołożył.
No i to chyba koniec tematu opasek, no bo to patrząc na te inne spotkania, gdyby był zdrowy Salah, to byśmy sobie tutaj dyskutowali o opasce na Nottingham
Forest. Ja bym jeszcze powiedział, że Watkins na wyjeździe z Luton.
No, ewentualnie Son na przykład, albo tak. Son na Crystal Palace, nie? Ale też ja unikam dyskusji, co Son pokazał po powrocie, no ale to jeszcze może za wcześnie na opaskę dla Koreańczyka.
Na razie miał jeden cały mecz, taki 10 minut.
No właśnie, więc to, że tam raz asysta wpadła.
XG 0-0-0.
Poza tym ta porażka z Wilkami, no to był lekki szok, tak, i dla menadżerów, i dla kibiców, więc.
No nie szło im i zdecydowanie Wilki były lepszym zespołem, z tego co pamiętam, z tego spotkania, że lepiej wyglądało.
No i potem to się wszystko wywaliło na Sheffield i tak dalej. I tak właśnie to w FPL-u wygląda.
Okej. Okay. Marcin, zostało nam 5 minut, żeby tutaj polecajkach, więc może ja krótko opowiem, że obejrzałem do końca w końcu kartotekę policyjną na Apple TV, że teraz na Apple TV są 2 miesiące za free, można ten kodzik znaleźć, myślę, że dosyć łatwo w Tam, w związku z tym, że Messi, tam jest jakiś film dokumentalny o nim, serial, no to Apple daje 2 miesiące dla nowych kont albo dla tych, które są teraz nieaktywne. Więc jeżeli ktoś chce skorzystać, to wystarczy tam sobie poszukać w necie i na pewno się znajdzie. A kartoteka policyjna mi się podobała, był klimat angielskiego kryminalnego serialu, był klimat Londynu, podobało mi się aktorstwo, Marcinie, i podobało mi się najbardziej to, że ten serial się, kurwa, zakończył w sposób, jaki oczekuję, że się zakończy serial, czyli że jest koniec pewnej historii. Coś się... oglądasz, poświęcasz jakiemuś serialowi 8, kurwa, odcinków, czyli 8 godzin swojego życia, i nie lubię, kiedy na koniec jest coś takiego, że się urywa i w ogóle nie wiadomo, co tam się wydarzyło, i kazą czekać na sezon drugi. Więc tutaj nie poszli w tą stronę, zakończyli serial i jest fajnie, polecam, polecam zdecydowanie.
Bardzo się cieszę, że tak zakończyłeś swoje polecaki, bo dzięki temu ja mogę płynnie przejść do hejtowania detektywa.
Powiedziałeś
bardzo mądre słowa, że serial zakończył się tak, jak oczekujesz. Serial kryminalny, detektyw, sezon 4, to jest serial detektywistyczny, to jest kryminał, od którego oczekujesz, że pewne wątki, które zostaną ci sprzedane na początku, zakończą się w sposób satysfakcjonujący dla ciebie, jako dla widza.
Co to się z nimi wydarzy?
Że nie obrażą twojej inteligencji i że będą zamknięte. Nie oglądałeś detektywa i zakładam, że nie wszyscy nasi słuchacze go oglądali, więc chcę uniknąć spoilerów, ale poniekąd powtórzyła się sytuacja z pierwszego sezonu. Czyli w pierwszym sezonie pewna metafizyka i pewne paranormalne zdarzenia były tylko zarysowane, sugerowane, były omawiane i myśmy nie oczekiwali, że tam się pojawi, nie wiem, Cthulhu, żółci, Cthulhu czy cokolwiek. A i tak ludzie mówili, ja też, że ten finał okej, był, zamknął historię, ale był trochę rozczarowujący. Natomiast tutaj w sezonie 4 nowa showrunnerka, jeżeli chodzi o metafizykę i o wierzenia Inuitów, całą z tym związaną mitologię, odpięła wrotki absolutnie i nawaliła mnóstwo paranormalnych pomysłów, żeby zamknąć historię w sposób banalny, a te wszystkie wątki zostawiła niezamknięte. To nie jest spoiler. To strasznie wkurwia, wiesz, bo szało dostałem, kiedy przeczytałem gdzieś wywiad z nią, że no to od widza zależy, jak on te wątki zamknie. Ty sobie sam masz tą historię dopowiedzieć. No kurwa mać. To tak jak ja bym napisał kryminał i stwierdził, ty to sobie sam zdecyduj w sumie, o co chodziło z tym wątkiem, albo z tamtym wątkiem, bo przecież jesteś na tyle inteligentny, że sobie sam dopowiesz zakończenie. No fakt, nie o to chodzi. Tam cały serial ma bardzo dużą wartość, jak to mówią Amerykanie, production value. Świetne aktorstwo, Jodie Foster, ta dziewczyna, bokserka, która, jeżeli chodzi o Real, która gra Navarro, inne role drugoplanowe, to wszystko jest dobrze zagrane. Jest klimat, są świetne zdjęcia klimatyczne, dobra muzyka. Ale co z tego, skoro ten balonik jest nadęty, buch i nic nie ma w środku. Co więcej, dla przykładu chciałbym dać dwa inne seriale, które obejrzałem w całości. To jest Special Ops Lioness, które sobie leży na Sky Showtime. Tak. Oraz na bieżąco oglądany Tokyo Vice. Dlaczego ja je daję jako przykład, jako taki kontrapunkt? Ponieważ Special Ops Lioness to jest serial, powiedziałbym, taki bardzo dobry, przeciętny serial. Taki okej, akcyjniak, który mnie zaskoczył, gdzie poszła ta fabuła, bo nie spodziewałem się, że pójdzie w tą stronę. I powiem ci, że nawet ostatnie odcinki mnie ruszyły i byłem zaskoczony. Ale on nie obrażył mnie jako widza, traktował mnie bardzo poważnie, a przy serialu, nie wiem, czy tam czytałeś, pracowało ponad 20 byłych żołnierzy, komandosów, agentów.
Nie czytałem tego.
Którzy całą swoją wiedzę, którą mieli z życia, sprzedali scenarzystom i pomysłodawcom serii i traktowali cię na poważnie, nie? Że to wszystko...
Naprawdę go się dobrze oglądało.
Tak, miało ręce i nogi. Tak samo Tokyo Vice. Tutaj scenariusz, który jest na podstawie książki, ale też powiedzmy historia walki japońskiej policji z Yakuzą oraz przygód naszego dziennikarza jest gdzieś tam potajemnie, czytałem, konsultowana z członkami Yakuzy. W szacunku do ciebie, do widza, żeby to, co widzisz na ekranie, tak jak mówisz, poświęcasz swoją godzinę życia, która mógłbyś ją poświęcić na przykład, nie wiem, przepraszam za może mocne porównanie, dzieciom, no to oni traktują cię na poważnie, sprzedają ci historię, która ma ręce i nogi, która ma sens, a detektyw cię nie traktował poważnie. Detektyw sprzedaje styk fajnych pomysłów, których nie potrafi zakończyć. Dlatego Tokyo Vice albo Special Ops Lioness bardzo mi się podobały, ponieważ nie oszukują, traktują, może nie sprzedają tych historii wybitnych, ale są rzemieślniczo bez zarzutu. Polecam te dwa seriale. I to jest dobry tydzień, bo dzisiaj była premiera na Disneyu serialu Shogun. Oczywiście, że obejrzałem od razu dwa odcinki. Cholernie mi się podobało. Tutaj mi się bardzo nie podoba, że media już idą na łatwiznę i mówią japońska gra o tron. To mnie wkurwia strasznie.
A widziałem to dzisiaj.
To mnie wkurza, bo to jest formatowanie ludzi pod nagłówki na zasadzie Dina 2, nowe Gwiezdne Wojny, nie? Shogun, japońska gra o tron. A może by mówić tak, że Shogun to jest w zasadzie ekranizacja sagi Clevela, to jest drugie podejście do ekranizacji tej książki. Gra o tron, ponieważ faktycznie opiera się na początku dominacji szogunatu, tam chyba Tokugawy na początku XVII wieku, czy to są wydarzenia historyczne, które faktycznie mówią o polityce wewnętrznej kraju, no to kurde, to nie jest japońska gra o tron, to jest pewna historia, prawda? To jest pójście na łatwiznę. Zresztą sama gra o tron, kurwa, była ekranizacją książki, a książka opierała się na Wojnie Trzech Róż, na której bazował George R. R. Martin, więc nie idźmy tym nagłówkami. To nie jest japońska gra o tron, to jest ekranizacja książki. Brawurowa, z dużym budżetem, ze świetną grą aktorską. Podobnie jak w Tokyo Vice, bardzo mi się podoba to, że Japończycy mówią po japońsku, a ja bardzo lubię słuchać japońskich aktorów. Ten szorstki język, bardzo taki niefajny dla Europejczyków, taki dosyć... kiedyś wysłyszałem wrażenie wulgarne, może nie, ale w każdym razie dobrze mi to wchodzi, a tutaj ryje są dobrane świetnie. I tu jest swoją drogą w Tokyo Vice też, przecież ci goście, którzy grają Yakuza, to są, no ja bym był w stanie uwierzyć, że to są prawdziwi goście, którzy
tak, troszkę tam to tak wygląda.
Robią dla Yakuzy. No, Shogun na razie oceniam bardzo optymistycznie po dwóch odcinkach, ale widziałem gdzieś recenzje, które teraz się pojawiają całego sezonu pierwszego, które mówią, że trzyma poziom cały czas. Zresztą, bądźmy szczerzy, pierwszy Shogun z lat 80., gdzie był Chamberlain, w którym moja matka tam się pewnie podkichwała, bo wszyscy to oglądali, gdzie grał ten Toshiro Mifune przecież, jakąś dużą rolę miał jeszcze John Rhys Davies. To już był wtedy wybitny serial,
był bardzo
to jest
dobry.
Świetna książka. Tak.
Był bardzo dobry.
I tutaj mam flashbacki z części pierwszej i uważam, że jest bardzo dobrze. Jest też szacunek dla widza, jest szacunek dla Japonii XVII wieku. Są świetne detale, są świetne stroje. Już te pierwsze potyczki, te walki, które pojawiły się, są nakreślone tak, jakby chciałbym to widzieć. Jest świetne aktorstwo. Te role drugoplanowe, które były siłą pierwszego serialu, tutaj też już się pojawiają, bardzo fajne. Cosmo Jarvis to jest gość, który gra nawigatora Anglika. Ja go kojarzę z Peaky Blinders. Bardzo charakterystyczny gość. Ma świetny głos. Polecam, absolutnie polecam. I kończąc polecajki, to jest też ten tydzień, gdzie premierę ma Duna 2. To nie są nowe Gwiezdne Wojny. Nie idźmy w tę stronę. To ma być kino.
Masz bilet do kina?
Mam zaklepaną rezerwację, tak, na niedzielę. Mhm. Nie dajmy się ponieść hype'owi, który jest przeogromny, bo widzę, że faktycznie oceny wszędzie są...
To jest niebezpieczne dla filmu, co? W sensie dla widza, bo idziesz i się nastawiasz na
tak,
to...
Tak.
Dwa razy bardziej chyba niż to, co jest tak naprawdę w filmie. I potem
ja miałem to samo z częścią pierwszą, na którą nie poszedłem od razu w dniu premiery, tylko poszedłem tydzień, może dwa tygodnie później i spodziewałem się Bóg wie czego po recenzjach entuzjastycznych, a wyszedłem kręcąc nosem. Część pierwsza zaczęła mi się podobać dopiero za trzecim razem, jak ją sobie obejrzałem. Bo wciąż uważam, że jest za krótka, jakoby by to nie brzmiało, że pewne tematy odpuszcza, nie przybliża bliżej tego świata, który jest przedstawiony, świata Franka Herberta, nie tłumaczy pewnych rzeczy. No, na przykład nigdy nie powotygowali się, chociażby przez chwilę powiedzieć, czemu w tym świecie nie ma komputerów. I tak dalej. Ale zaczęcie razem może, że to jest film dobry. Więc nastawiam się na dobre kino science fiction, zwłaszcza, że twórca Dune'y Boże, jak on się ten reżyser nazywa? Zapomniałem, przepraszam, wstyd mi. Jest reżyserem bardzo sprawnym, bo przypomnę, że jego Blade Runner był bardzo okej. W weekend obejrzałem z młodym jego poprzedni film, który właśnie wylądował na Netflixie, Arrival. Wybitne kino science fiction, bardzo inteligentne, bardzo mądre, które nawet namawia do dyskusji o tym filmie, więc uważam, że czekam.
A nowy początek, mówisz, ten film, tak?
Nowy początek się nazywa, tak? Arrival? No, właśnie. Więc fajnie, to jest fajnie. Druga premiera, której oczekuję. Dodajmy, że w tym tygodniu jeszcze będzie Royst na Netflixie. Ja lubiłem sezon drugi.
No, świetne pierwszy. Były te dwa pierwsze.
Tak,
też. I ten podobno też jest bardzo dobry, słyszałem.
No, więc to jest dobry tydzień. I jeszcze jedną rzecz powiem, którą obejrzałem, to obejrzałem film Żołnierze Kosmosu. Nie wiem, czy widziałeś 25 lat temu, może 27.
Widziałem. Nie mów, że obejrzałeś to przez tą grę, która jest na PS5.
Obejrzałem przez tą grę, która jest na PS5, ale obejrzałem, bo mój młody tego filmu nie widział. Ja lubię młodemu pokazywać takie filmy.
To jest przyjemne, no. To jest
tak,
fajne.
Tak, tak, to jest fajne. I
tłumaczysz mu, dlaczego jest taki nieostry obraz? Dlaczego tak to wygląda wszystko w ogóle?
Znaczy on jest całkiem kubaty, nie? W tych sprawach i ogarnięty, bo ja jestem z tych, co mówią mu, ale słuchaj, Krzychu, wiesz, że kiedyś gry były na kasetach i trzeba było je do magnetofonu wkładać i tak, więc on już ma dość tych historii, że kiedyś było inaczej. Ale film mu się podobał. Ja byłem ciekawy, czy on wyhaczy to, co było celem twórców tego filmu, czyli by pokazać Ziemian jako faszystów, tak? Jako kogoś, kto nie próbuje nawet się porozumieć z obcą cywilizacją, tylko po prostu pakuje się do statków i jedzie posprzątać, tak? Mhm. Zakładam, że to wychwycił, no bo film bardzo celnie pokazuje poprzez satyrę.
Już go nie pamiętam, to było tak dawno. Pamiętam, że go widziałem, ale nie pamiętam, co tam się działo w środku już. I zamazane mam.
I powiem ci, że nawet efekty specjalne, te praktyczne, są wciąż całkiem fajne, więc złego słowa o tym filmie nie powiem, wciąż mi się podoba. Byłem tylko zaskoczony, że tam były nagie biusty i sceny seksu, tego nie pamiętam.
A, lata tak, 90. piękne to
zawsze
można,
potem
można
łapiesz
było.
Się na tym, wiesz, puszczasz film dziecko, to nagle, kurczę, seks. I kurde, Jezus, tutaj był seks kiedy, nie?
Jeszcze to było rzeczy. Podejście inne, prawda, do tych...
No kiedyś było lepiej po prostu, nie?
Do tych filmów. Teraz tak, teraz zauważyłem, że nawet jak są papierosy na Disneyu gdzieś w scenie, czy tam w filmie będą, no to jest napisane, że przemoc plus używanie papierosów na przykład...
Tak, tak, tak. Albo uwaga, wulgarne słownictwo i bohater powie shit.
Nie wiem. Może tak trzeba w tych czasach, żeby ludzie nie myśleli, że papierosy są super, to trzeba im powiedzieć, że okej, tam będzie tyczą.
Znaczy pewnych rzeczy marzyny. Faktycznie promować. No wiesz, no w Tokio Vice palą fajki cały czas tak.
Tak, no, nie, no
i tutaj
w ogóle,
problemu
wiesz,
nie ma. Co tego strasznie w Detektywie mnie wkurzyło, że moim zdaniem ten serial poniekąd gloryfikuje samobójstwo. To jest temat już na spoilery, więc nie pcham się w tę stronę, ale uważam, że robienie z tego romantyzmu jest głupotą, nie? I to też mi się nie podoba.
To mi też na pewno by to nie pasowało. Ja tylko jeszcze Marcin, chciałem, bo już kończymy, chciałem nawiązać do Shoguna. Naprawdę polecam go, Soft Shima na konsoli PS4 albo też i PS5. Można złapać ten
Shogun, klimat. Shogun chyba, wydaje mi się, że się dzieje po wydarzeniach z Ghost of Tsushima. Ja nie pamiętam, kiedy, w jakim roku jest akcja Ghost of Tsushima, ale w Shogunie często wspominają tą wojnę z Koreą. Może to są te czasy, nie pamiętam, kiedy tam się tukli. Więc, a może się grubo mylę.
Więc polecam, bo można sobie ten klimacik przedłużyć. Jako fan gry już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę ten serial, ale to sobie poczekam. I też można oczywiście w gierce sobie ustawić pierwszy język japoński, a po drugie zrobić sobie wersję Kurosawy. Więc też no, to, co powiedziałeś, że ten serial oddaje, myślę, że się postarali, żeby było czuć Japonię, to ja myślę, że mnóstwo serca koledzy z Japonii od Sony wrzucili w to, żeby Ghost of Tsushima pokazywało w jakiś sposób charakter Japonii i mnóstwo. Po prostu mnóstwo tam jest smaczków. No, ostatnio sobie zagrałem ten dodatek. Bardzo mi się podobał.
Ja już w niego nie grałem, ale bardzo mi się podobało układanie haiku na przykład w Ghost of Tsushima.
Tak, zawsze... tak, tam jest... No, jest ten klimat. No, trzeba po prostu pojechać do Tokio, zobaczyć Jak się
Powiem
tam...
Ci, że ostatnio chodzi mi po głowie taka eskapada i muszę zacząć to realizować. W międzyczasie De Bruyne,
no
asysta,
Haaland,
bramka.
Więc wiesz, Marcinie, jak jest. Wszystko...
Haaland na C.
Tak, no właśnie, u mnie na teraz, na tą chwilę to jest Saka, ale możliwe, że jeszcze zdanie zmienię. Także Marcinie, kończymy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Miło było Cię usłyszeć. I ta godzina i 10 minut minęła mi naprawdę szybko. Także pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam naszych słuchaczy.
Dziękuję też Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę dużo punktów i udanych wyborów.